Wywiady i recenzje, relacje z wydarzeń. Czyli filmowo-literacki przegląd w audycji Dwie strony sztuki. W niedzielę od 15.05 do 17.00. Bogumiła Wresiło, Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Akcja!
Iwona Muszytowska-Rzeszotek, witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie w audycji Dwie strony sztuki. W części literackiej recenzje i konkursy polecane książki to Everest na pewną śmierć, którą napisał bohater wydarzeń Beck Weathers oraz Zamarznięte serca Karoliny Wilczyńskiej. Marta Gargas opowie o swojej pierwszej książce, poradniku Biznesmama, biznes urodzony w domu. Książki nie tylko polecamy, ale także będą do wygrania. sztukamałparadiopik.pl to adres dostępny w tej sprawie. Ale będziemy mieli dziś dla Państwa także do wygrania pod choinkę czytniki do e-booków. W programie także kolejny odcinek cyklu Książki pod lupą. Zapraszam serdecznie.
Słuchaj, bądź, nowości wydawnicze, spotkania autorskie, warsztaty dla najmłodszych czytelników. Czytaj, słuchaj, bądź. cykl audycji o ciekawych wydarzeniach na rynku księgarskim.
Na początek naszego literackiego spotkania w audycji Dwie strony sztuki propozycja Wojtka Sobocińskiego.
Wydawać by się mogło, że są dziedziny, które nie mogą ulec komercjalizacji, że są dostępne tylko dla nielicznych, dobrze przygotowanych i doświadczonych. Ale to tylko złudzenie. Wiedzę, pieniądze, przygotowanie, trening zastępują pieniądze. Dodajmy niemałe pieniądze. Już dzisiaj mówi się o przygotowaniach do komercyjnych lotów w kosmos i wszyscy wiemy, że nie jest to żadne science fiction, a co dopiero mówić o wyprawach na staruszce Ziemi. Ma ona swój dach w postaci wspaniałego szczytu Everest, wznoszącego się na ponad 8800 metrów. O jego zdobyciu marzono już na początku XX wieku, ale po wielu nieudanych i zbierających śmiertelne żniwo wyprawach w 1953 roku Nowozelandczyk Edmund Hillary i Sherpa Norgay Tenzing wreszcie stanęli na szczycie. Everest zaczęto nazywać wtedy górą gór i powyżej 5000 metrów, gdzie tlenu jest już niewiele, wyznaczono strefę śmierci. Po pierwszym wejściu na szczyt docierali kolejni wspinacze, ale tylko tacy, którzy latami trenowali wspinaczki w górach, byli doświadczeni, wytrenowani i świadomi, iż taka wyprawa to igranie z własnym życiem. Nie zabrakło na Everestie także Polaków. Wanda Rutkiewicz, Krzysztof Wielicki czy Jerzy Kukuczka to tylko trójka najbardziej znanych. Swojego życia górom nie oddał tylko Krzysztof Wielicki. Czy znając zatem śmiertelną moc tej góry, której nie są w stanie przeciwstawić się czasem nawet profesjonaliści, można próbować wspinaczki osobom, które staternictwem lub alpinizmem nie miały nic wspólnego? Okazuje się, że odpowiedź jest twierdząca. W jednym z numerów National Geographic czytałem nie tak dawno artykuł o wręcz pielgrzymkach wspinaczy na Everest. Tekst okraszało zdjęcie góry w nocy z bardzo widocznym tuż pod wierzchołkiem świetlistym szlakiem utworzonym przez latarki czołowe używane przez wspinaczy. Było też zdjęcie zmarłej na górze Pakistanki, którą mijały kolejne grupki wspinaczy. Taka jest siła pieniędzy i braku wyobraźni. W 1996 roku sytuacja na Everestie nie była jeszcze tak zła, ale już sygnalizowano takie oto problemy. Trzy komercyjne wyprawy, w sumie 33 wspinaczy, z których część to profesjonaliści i szerpowie, a część to na przykład milionerka z Nowego Jorku, dziennikarz z amerykańskiej gazety, czy 47-letnia Japonka, która chciała zostać najstarszą kobietą, która zdobyła Everest. Był wśród nich też Beck Weathers, uznany lekarz-patolog, który wydał także 65 tysięcy dolarów na wyprawę, nie licząc kosztów podróży i zezwoleń od nepalskich władz. Atmosfera w pierwszym obozie przypominała nieco piknik. Milionerce na górę dosyłano najnowsze żurnale mody, panowie w ramach aklimatyzacji raczyli się piwem i whisky. Gdy próbowano przebyć lodowiec z licznymi głębokimi szczelinami, to tworzyła się kolejka do wejścia na drabiny, co zwiększało niebezpieczeństwo. Jednak szefowie trzech wypraw nie potrafili się dogadać i 10 maja 1996 roku wszystkie ekipy przystąpiły do ataku szczytowego. Gdy idą zawodowcy, to wszyscy utrzymują ten sam rytm marszu. Gdy idzie grupka nowicjuszy, to silniejsi muszą czekać na słabszych, tracąc nie tylko cenne minuty, ale i godziny. Przewodnicy najsłabszych, w tym milionerkę, wręcz wciągali na szczyt, a i tak tylko część z nich dotarła na wierzchołek. Gdy rozpoczęło się schodzenie, pogoda zmieniła się drastycznie. Nad Everestem rozpętała się burza z piorunami. Schodzący tracili szybko siły, a dwójka z nich, Beck Weathers i Yasuko Namba, nie mogło już iść. Pozostawiono ich na pewną śmierć. Pozostali ruszyli w dół, ale dla siódemki z nich, w tym dwóm kierownikom wypraw, była pisana śmierć. Jakież musiało być zdumienie pozostających niżej w bazie himalaistów, gdy na drugi dzień dotarł tam Beck Weathers. Wyprawę przypłacił utratą nosa i obu rąk. Aby ściągnąć go do szpitala, nepalski pilot helikoptera musiał ryzykować życie, bowiem wtedy nie było jeszcze takich maszyn, które mogłyby się utrzymać w tak rozrzedzonym powietrzu. Ale to właśnie Weathers zdecydował się po latach opisać swoje przeżycia w książce Everest na pewną śmierć. Odszedł jednak od zwykłej narracji, by dać opisać te same wydarzenia różnym jego uczestnikom. I co się okazuje, te same chwile, te same momenty zostały przez te osoby bardzo różnie zapamiętane. Co ciekawe, żona Wedersa w swoich emocjach i odczuciach bardzo różniła się od męża. Może to kolejny dowód na to, że wydaje nam się, że znamy kogoś jak swoją kieszeń, a potem okazuje się to złudzeniem. Jednak w przypadku Wedersów ta wyprawa wiele zmieniła, nie tylko w małżeństwie, ale i w rodzinie, w której kontakt ojca z córkami daleki był nawet od poprawności. To owa druga szansa, którą autor książki dostał od życia i wydaje się, że jej nie zmarnował. A mój egzemplarz książki Everest na pewną śmierć dla tego ze słuchaczy, który przypomni tytuł książki Wandy Rutkiewicz, w której opisała swoją przygodę z górami od pierwszych wspinaczek w Karkonoszach po zdobycie Mont Everestu.
Sztuka@radiopik.pl to adres dostępny w sprawie naszych konkursów, także pytania Wojtka Sobocińskiego.
Audycję dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Rise without a bitch. I know it's getting worse.
Kolejną książkę specjalnie dla Państwa przeczytała Magda Jasińska, która już w swojej recenzji i propozycji nawiązuje do świąt.
Muszę się Państwu do czegoś przyznać. Uwielbiam ten przedświąteczny czas zimowy, magię, czar, ciepły kącik, w którym można zaszyć się i czytać. A nowości z literatury tak zwanej kobiecej też obracają się wokół tematyki świąt. Ostatnio chwyciłam za drugi tom pozycji Karoliny Wilczyńskiej Rok na Kwiatowej – Zamarznięte serca. Pierwszego tomu, przyznam, nie czytałam, tak więc dla mnie ta historia rozpoczyna się właśnie teraz. Drugi tom dzieje się w okolicy świąt Bożego Narodzenia. Liliana stoi przed trudnym zadaniem. Musi zaopiekować się córką kuzynki, która zatrzymuje się u niej na jakiś czas. Nastolatka sprawia sporo kłopotów, tak więc Liliana postanawia z nią poważnie porozmawiać. Więcej Państwu już nie zdradzę. Powieść łączą cztery bohaterki, prócz Liliany, Malwina, Róża i Violetta. Malwina właśnie aspiruje do bycia bizneswoman, chciałaby być taka jak Liliana. Róża jest nieśmiałą nauczycielką, bardzo stroni od towarzystwa mężczyzn. Violetta jest w ciąży, z lekkim opóźnieniem dowiaduje się, że urodzi bliźniaki. W pierwszej części podobno czytelnik mógł poznać historię Malwiny, a w drugiej Liliany, choć pozostałe przyjaciółki też przewijają się w książce. Liliana to zawodowo kobieta sukcesu, prowadzi swoje biznesy i to z powodzeniem, jednak już w życiu prywatnym tak dobrze jej nie idzie. Stanęła w trudnej sytuacji, gdy w jej domu zagościła nastoletnia Agnieszka, która z kolei wkracza w trudny wiek. I to wszystko przerasta Lilianę. Kiedy postanawia porozmawiać z dziewczyną, nie spodziewa się, że ta rozmowa może przynieść życiowe dla niej zmiany. Później okazuje się nagle, że obie panie łączy przeszłość, o której zresztą obie wolałyby zapomnieć, lecz nie potrafią. Obie muszą zmierzyć się z demonami przeszłości, bo to tylko w stanie jest naprawić ich relacje. Zamarznięte serca to oczywiście nie tylko, jak już mówiłam, historia Liliany i Agnieszki. To cztery opowiadania, cztery niedomknięte wręcz historie o wszystkich przyjaciółkach. Co może zaskoczyć w zamarzniętych sercach? Otóż na pewno prowadzenie narracji. Każda z bohaterek zwraca się do czytelniczki bezpośrednio, tak jakby siedziała obok niej i opowiadała jej swoje historie. Ponieważ spodobała mi się powieść Zamarznięte serca, postanowiłam dowiedzieć się czegoś więcej o autorce. Otóż Karolina Wilczyńska, rocznik 73, jest zodiakalną panną i numerologiczną jedenastką. Kobieta ze wszystkimi zaletami i wadami swojej płci. Podobno wrażliwa, emocjonalna i romantyczna, ale bywa też kapryśna, złośliwa i bezwzględna. Jest trenerką, terapeutką i wykładowcą uniwersyteckim. Posiada, jak sama mówi o sobie, nieograniczony dar rozciągania czasu i dzięki temu w wolnych chwilach haftuje, ozdabia przedmioty techniką dekupażu i tworzy biżuterię, rozmyślając przy tym o rzeczach ważnych i błahych. Jak pisze też, uwielbia słoneczniki i bursztyny, nie znosi chamstwa, bezmyślności i braku tolerancji. Zamarznięte serca jest idealną propozycją lektury na późny wieczór, kiedy marzymy wyłącznie o optymistycznej historii, z kubkiem gorącej czekolady, kawy czy też herbaty w ręku. Powieść wprowadza nas, choć nie nachalnie, w klimaty przedświąteczne. W czas, kiedy wszyscy staramy się być lepsi. Wydawnictwo Czwarta Strona, Karolina Wilczyńska, Zamarznięte serca. Rok na Kwiatowej. Dla Państwa mamy oczywiście egzemplarz powieści, jednakże muszą Państwo odpowiedzieć na pytanie, jak nazywała się pierwsza część i jak nazywać się będzie trzecia część Karoliny Wilczyńskiej.
Adres oczywiście się nie zmienił. sztuka@radiopik.pl.
Dwie strony sztuki w polskim Radiu PIK. Don't tell me when something is beautiful. And don't tell me how to talk to my friends. Just tell me the names of the stars in the sky. What's your favorite song? And tell me the names of the lovers you had before I came along. Don't put your arms around me. Hold me tight, 'cause I
Biznes mama, biznes urodzony w domu. To tytuł książki napisanej przez Martę Gargas. Prywatnie mamy trójki chłopców. Marta napisała książkę dla kobiet o kobietach z kobietami w roli głównej. Zapraszam na spotkanie z autorką, która jest także biznes mamą.
Uważam, że aktywność zawodowa u kobiet to jest podstawa w osiąganiu sukcesów. My jesteśmy tak skonstruowane, że lubimy pracować i w domu, i w pracy, i spotykać się z przyjaciółmi, i wychowywać dzieci. Także aktywność zawodowa moim zdaniem osobiście jest niezastąpiona i nie wyobrażam sobie, żebym miała siedzieć w domu i zajmować się tylko dziećmi, tylko domem i sprzątaniem i gotowaniem.
A co to znaczy biznes mama, współczesna biznes mama?
W mojej książce biznes mama to jest każda mama, która jest aktywna zawodowo. To jest mama, która pracuje i w korporacji, to jest mama, która pracuje na etacie i ta, która prowadzi własny biznes i ta, która jest na urlopie macierzyńskim i za chwilę zamierza otworzyć własny biznes bądź też wrócić do pracy. Więc to jest każda mama, która jest aktywna zawodowo, która chce się spełniać i która chce realizować marzenia i pasje w zakresie zawodowym.
I nie pisze pani w książce tylko i wyłącznie o sobie, ale właśnie podaje konkretne przykłady takich kobiet.
Bardzo mało piszę o sobie. O mnie jest jeden rozdział na 12, więc starałam się opisywać kogoś, a właściwie nawet nie kogoś, tylko doświadczenia czyjeś, żeby pokazać, że można. Tam jest 9 wywiadów z kobietami aktywnymi zawodowo, które mają dzieci. Od dwójki w górę jest Kasia Bosacka, która ma 4 dzieci, jest Sylwia Hrabałowska, która ma 3 dzieci. Także są to kobiety, które prowadzą własne biznesy, pracują w korporacjach i spełniają się jako mamy i jako kobiety aktywne.
Chętnie opowiadają właśnie o takich swoich doświadczeniach, bo podejrzewam, że to nie jest taka droga usłana różami. Do tego sukcesu nie dochodzi się zbyt szybko. Metodą prób i błędów, doświadczeń, jak to wygląda?
Kobiety opowiadają i o swoich doświadczeniach, i o swoich upadkach również, i o tym, że trzeba wstać każdego dnia i pomimo tego, że płaczą wieczorem w poduszkę, to następnego dnia trzeba być uśmiechniętą i działać dalej i się podnosić. Kobiety opowiadają również o swoich patentach, które wypracowały przez lata doświadczeń, bo najstarszy syn Kasi Bosackiej ma 20 lat, więc mama już z dużym doświadczeniem. I przez ten czas wypracowała jakieś swoje wskazówki, jakieś swoje patenty na tą szarą codzienność i o tym opowiada. Są kobiety, które opowiadają o trudnych momentach, ale są też kobiety, które opowiadają o tym, jak rozwijać własny biznes, nie zapominając o tym, że w domu są maluchy. Także tych doświadczeń jest tutaj sporo zebranych. To jest przeszło 100 stron wywiadów, więc myślę, że każda mama znajdzie dla siebie tutaj wskazówkę na to, jak być codziennie lepszą, bardziej aktywną, bardziej zdyscyplinowaną, zorganizowaną.
A czy to są też mamy, które biorą na luz?
Tak, zdecydowanie. To są mamy, które odpuszczają.
Cytując tutaj tytuł popularnego filmu, są czasami złymi mamami.
Tak, zdecydowanie tak. I ja też taka jestem, nie jestem idealna. Ja myślę, że na tym też polega sztuka, żeby odpuszczać, bo jako kobiety często chcemy być perfekcyjne we wszystkim. Chcemy być perfekcyjnymi mamami, żonami, kochankami, chcemy być perfekcyjnymi paniami w pracy, chcemy być perfekcyjnymi szefowymi, a to tak czasami trzeba odpuścić po prostu i wrzucić na luz.
A która na tobie zrobiła największe takie wrażenie, że wiesz już też jako coacherka, jako osoba, która spotyka się z innymi dziewczynami młodymi, prowadzi warsztaty, która na tobie zrobiła wrażenie, wiesz, od tej wezmę to czy tamto?
Ja na pewno wezmę sporo rzeczy od Kasi Bosackiej, bo jako mama rodziny wielodzietnej podpowiedziała mi sporo rzeczy. Ja 3 tygodnie temu urodziłam swojego 3. syna, więc zrobiliśmy się rodziną wielodzietną i myślę, że Kasia Bosacka tutaj podpowiedziała sporo rzeczy, które zabiorę do siebie.
To jest książka wydana w formie takiego notesu. Mamy tutaj bardzo dużo takich graficznych wskazówek, co mamy zrobić, na przykład zadania pilne, niepilne, które możemy wyeliminować ewentualnie, to sobie państwo zobaczą, ale także wiele takich miejsc na notatki.
Tak, dlatego, że to jest książka, którą ja bym chciała, żeby kobiety nie odkładały na półkę po przeczytaniu. Ja nie piszę, nie, jak to ktoś powiedział, jedna osoba czytała dopiero książkę, powiedział, że nie głaszczę po głowie kobiet. Ja wręcz przeciwnie, trochę czasami krzyknę, trochę postawię do pionu. Chcę, żeby kobiety, jakkolwiek to nie zabrzmi, zaczęły myśleć o swojej aktywności zawodowej i o swojej niezależności, żeby starały się spełniać swoje marzenia i realizować swoje pasje. Dlatego są zadania, które mają im przybliżyć realizację swoich marzeń i są zadania takie, które mają zmusić do tego, aby kobiety zastanowiły się, w jaki sposób pracować nad sobą. To jest taki coach na kanapie trochę, którego można wypełnić, do którego można wrócić, w którym można określić swoje cele życiowe, w którym można określić swoje plany na przyszłość. Także to jest książka, która zdecydowanie nie powinna powędrować na półkę.
No i do tego jeszcze tutaj patrzę w rozdziale 8, model 2+1, 2+2, 2+3, a może jeszcze kot i pies?
Tak, tak. Ja mam 3 synów, 2 psy, które też są psami, samcami. Mam męża, więc jak przyszedł Mikołaj do nas, to tych butów tam stało mnóstwo i w każdym coś tam się znajdowało. I tak popatrzyłam na to z takim... Wow, dużo nas jest, super.
Do kogo jest ta książka adresowana?
Do kobiet, które chcą spełniać swoje marzenia, które chcą wyznaczać sobie cele, które nie chcą siedzieć w domu i nie chcą być tylko i wyłącznie mamami. Do kobiet, które marzą o aktywności zawodowej i są gotowe podjąć wyzwanie pracy. Takie, które na przykład pracowały i przerwały pracę ze względu na ciążę, bądź też na 2 czy 3 dzieci po kolei. Takie, które wracają po macierzyńskim do pracy. Takie, które chcą coś zmienić w swojej aktywności. Może rzucić etat i założyć własny biznes, a może wyjść gdzieś tam w korporacji. Ja piszę dużo o doświadczeniach w korporacji, bo ja sama pracowałam prawie 11 lat w korporacji, więc dużo o niej piszę. Piszę też o sprzedaży, o zakładaniu własnego biznesu. Także jest tutaj trochę tych aspektów też zawodowych.
Myślę, że właściwie wszystko to, o czym piszesz, to na sobie doświadczyłaś.
Tak. Nie ma rzeczy, której nie doświadczyłam, a o której bym pisała.
A jak wybierałaś swoje bohaterki? Bo to ty jesteś autorką tych wywiadów.
Są i popularne, takie znane na szklanym ekranie, ale są też dziewczyny, które nie są znane światu szerokiemu, które są, powiem brzydko, zwykłymi, w cudzysłowie, mamami, bo one nie są zwykłe, one są niesamowite. Właściwie większość to jest z polecenia kobiet, które gdzieś tam zauważyłam, jedna drugą polecała. To są mamy, które usłyszałam, że są takimi mamami, które zasługują na ten tytuł biznesman, że potrafią tą aktywność zawodową i wychowywanie dzieci efektywnie połączyć. Ja tak naprawdę z tych 9 pań znałam 2 przed wywiadami, a reszta to były dziewczyny, do których szłam pierwszy raz i pierwszy raz się spotkałyśmy na wywiadzie.
Oprócz tego, że wydałaś książkę Biznes Mama, biznes urodzony w domu, czyli wszystko może się właśnie na tej kanapie, tak, przysłowiowej tak rozpocząć, to wydany został także taki kalendarz na 2018 rok.
Tak. to była pierwsza pozycja przed książką jeszcze wydana. To jest kalendarz, który łączy w sobie zadania po stronie tej domowej, takiej codziennej, opieki nad dziećmi, urodziny przyjaciół, wizyty u lekarza, a z drugiej strony na kartce ma podane aktywności zawodowe, gdzie możemy sobie zapisać plany, spotkanie z szefem czy spotkanie z klientem. Także to jest jedyna pozycja, przynajmniej z tych mi znanych, na rynku, która jest przeznaczona typowo dla kobiet zajmujących się aktywnością zawodową i aktywnością w domu, która daje możliwość połączenia i zapisania planów czy realizacji celów w tych dwóch aspektach. Dodatkowo ma również możliwość zapisania sobie celów na przyszłe miesiące, rozpisania sobie zadań bardziej szczegółowo, także dużo miejsca na notatki, trochę spełnia też taką funkcję planera.
Tylko żeby się na notatkach nie skończyło.
Oby, oby.
Warto sobie też zadać w co wieczór pytanie, co dzisiaj zrobiłaś dla siebie?
Tak, czas dla siebie to jest ważny aspekt, który poruszam i w kalendarzu, i w książce.
Dla Państwa mamy do wygrania książkę Marty Gargas, Biznes Mama, Biznes urodzony w domu oraz kalendarz Biznes Mamy na 2018 rok w pakiecie. A pytanie brzmi, która mama i zwyczajna trenerka personalna, jak mówi o sobie, kryje się pod pseudonimem Fit Matka Wariatka? sztuka@radiopik.pl to adres dostępny w sprawie konkursów. Ja oczywiście przypominam, że nasza audycja także do odsłuchania w internecie www.radiopik.pl, zakładka audycje i dalej dwie strony sztuki. A u nas już za chwilę kolejny odcinek cyklu Książki pod lupą.
Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK.
I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn.
I'm książki pod lupą.
O książce Juliana Fellowsa rozmawiają Katarzyna Plichta-Szwarc i Anna Wysocka.
Kiedy trzymam w dłoni książkę zatytułowaną Snoby, to liczę na to, że książka ta będzie opisywała losy XIX-wiecznych arystokratów brytyjskich. Natomiast baron Julian Fellows napisał książkę absolutnie nie o snobach XIX-wiecznych, ale o losach współczesnych arystokratów brytyjskich. Julian Fellows sam przypomina trochę narratora powieści Snoby, ponieważ oprócz swojego szlacheckiego tytułu jest jednocześnie aktorem. Zna na pewno całą śmietankę towarzyską zarówno z show biznesu, jak i arystokracji brytyjskiej i jest znany z tego, że potrafi dosyć mocno nosa obu tym środowiskom utrzeć.
Jestem ogromną fanką kultury brytyjskiej w każdym wydaniu, od czasów dawnych do współczesności, z tego względu, że jestem pełna podziwu dla ich konsekwencji i umiejętności przetrwania tej tradycji w współczesnym świecie takim, jakim on jest, a Brytyjczycy są w tym niesamowicie wytrwali. I ja czytając to po prostu byłam zachwycona tym, że ten autor tak idealnie potrafi opisać prawdę o Anglii i o tych środowiskach, ponieważ do tej pory czytałam bardzo dużą ilość książek, powieści, nawet takich żartobliwych esejów czy nowelek o arystokracji angielskiej i zawsze było to w jakiś sposób tak ubarwione literacko, przerysowane, z jakimś takim dziwnym pazurem, który niekoniecznie mi pasował. A tutaj jest po prostu kilka tych rozmów, tych cytatów, które tak naprawdę wyglądają. I jak rozmawiałam z ludźmi o tej książce, to nie mogli się nadziwić, że to jest prawda. A ja osobiście trochę tego środowiska może liznęłam. Nie powiem, żebym się obracała w kręgu arystokracji, aczkolwiek jest to w jakimś kręgu moich zainteresowań, aczkolwiek też znam trochę osób, które w takich kręgach się obracają rzeczywiście. I to jest niesamowite, że tutaj nie ma żadnego przekłamania. Ani w języku, ani w sposobie bycia, spędzania czasu, jak i również zamkniętości tych kręgów.
Też jest to książka, która może być taką przekorną opowieścią o tym, jakby wyglądał współczesny Kopciuszek, czyli opowieść o tym, jak pewna dziewczyna z wyższej klasy średniej, ale nie z arystokracji, próbuje wejść w ten arystokratyczny świat poprzez stary jak świat mechanizm zamążpójścia.
Ciekawe jest też właściwie gra tytułu, ponieważ snob to jest określenie, można powiedzieć, negatywne, a tutaj jest pokazane właśnie za pomocą głównej bohaterki to, że ona jest wychowana w takiej wierze, że to jest największe marzenie, jakie można sobie spełnić w życiu i cel, jaki można osiągnąć, to jest wejście w tą klasę, która jest bezwzględnie zamknięta i nie da się do niej wejść przez pieniądze, co pokazuje w ogóle historia angielska, ponieważ w pewnym okresie Anglii wpuszczano do tych rodzin arystokratycznych bardzo bogate Amerykanki, tylko dlatego, że te posiadłości, które upadały, a dla takiej arystokracji symbol tego, czy ktoś jest arystokratą, bo arystokratą jest się tylko z urodzenia, co wiadomo, nie można się wrzenić w arystokrację, bo to też nigdy nie będziesz arystokratą, co nie zmienia faktu, że pełny arystokrata współczesny to jest taki jeszcze, który zachował te posiadłości, nawet wynajmując je dla ludzi, bo te wszystkie stately homes są wynajmowane po to, żeby publiczność mogła je w weekend oglądać, co w ogóle jest absurdalnym zjawiskiem, że oni tam często mieszkają, a jednocześnie przyjmują zwykłych zwiedzających, którzy kupują bilety, oglądają domy i ogrody. Był taki okres, że wrzeniano bogate Amerykanki, nieprzyzwoicie bogate w takie rodziny arystokratyczne tylko dla pieniędzy, ale one i tak były zawsze wykluczane społecznie. One zawsze i tak im się okazywano im niechęć i to, że one jakby nie mieli żadnych skrupułów, żeby im okazać, że one są w tym środowisku tylko wyłącznie ze względu na swoje pieniądze. Teraz się troszeczkę zmienia, co pokazuje współczesna rodzina królewska, bo jednak księżna Kate jest po prostu z bardzo wysokiej klasy, takiej powiedzmy średniej. I śmieszne jest to, że ten Kopciuszek, tak jak powiedziałaś, ona osiąga swój cel i nagle się orientuje, że to nie jest żadne spełnienie marzeń, tylko jakiś koszmar, w którym się znajduje.
Ja myślę też, że opowieść Edith to jest metafora już w takim szerszym rozumieniu trochę tego, że nie umiemy spełniać swoich marzeń albo nie umiemy wybierać tych marzeń w sposób właściwy. Ja nie polubiłam tej głównej bohaterki, to jest jedyny mój zarzut do tej książki, która jest bądź co bądź bardzo inteligentna, ma mnóstwo przypisów, co też pokazuje, jak bardzo ten świat jest nam obcy, bo być może są to rzeczy bardzo przejrzyste dla rodzimego czytelnika, ale nie dla nas, Polaków. ale główna bohaterka jest zmienna w swoich decyzjach, w swoich wyborach. I dla mnie no, jest to też opowieść właśnie o tym gonieniu za szczęściem, które nigdy nie jest w naszym zasięgu. Że nawet jeżeli staniemy się żonami multimilionerów, tudzież baronów, lub też nawet książąt, to okaże się, że te szczęście może nam przyćmić nuda.
Prawdą jest to, co powiedziałaś, i chyba najważniejszym tematem tej książki jest problem w ogóle współczesnego człowieka, czyli tego, że ty to nazwałaś, że powinniśmy bardziej uważnie wybierać marzenia, a mi się wydaje, że to nawet nie jest kwestia wyboru marzeń, tylko tego, że my zawsze widzimy, co jest nie tak, zamiast widzieć, co jest nam dane, te dobre strony. Zawsze szklanka jest do połowy pusta, nie do połowy pełna. I to jest takie przykre, że współczesny człowiek jest ciągle niezaspokojony. I to jest problem tak naprawdę wszystkich z nas, że tak jak wracamy do domu pod koniec dnia, to najczęściej myślimy sobie, o kurczę, mogłem to jeszcze zrobić, a mogłem to dostać, a za mało dostałem pieniędzy, a za mało klientów, albo za mało czegoś tam. Zawsze się rozliczamy z tego, czego jest za mało, i zamiast sobie pomyśleć, wow, ale mam fajne życie, jestem szczęśliwym człowiekiem, jestem zdrowy, mam rodzinę, jest fajnie, jestem szczęśliwy. Wydaje mi się, że tutaj wszyscy bohaterowie, poza właściwie tą klasą wyższą, tą najwyższą, są ludźmi niespełnionymi. A co mnie urzekło osobiście w tych szczególnie w Starej Lady, która jest matką męża głównej bohaterki, jestem totalną fanką tej postaci, ponieważ to jest kobieta, która pokazuje to, co ja bym sama chciała w życiu osiągnąć, że człowiek tylko wyłącznie żelazną konsekwencją jest w stanie wyrobić sobie w życiu wszystko łącznie ze szczęściem.
Julian Fellows, Snoby w doskonałym tłumaczeniu Barbary Kopeć-Umiastowskiej, wydawnictwo Marginesy.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Katarzyna Plichta-Szwarc i Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia.
Czytaj, słuchaj, bądź. Nowości wydawnicze, spotkania autorskie, warsztaty dla najmłodszych czytelników. Czytaj, słuchaj, bądź. Cykl audycji o ciekawych wydarzeniach na rynku księgarskim.
W audycji Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK dla Państwa mamy jeszcze jedną propozycję konkursu, tym razem bez recenzji. Bo do wygrania są dwa czytniki e-booków. Aby je wygrać, trzeba odpowiedzieć na pytanie, gdzie w Toruniu znajduje się ceramiczny but Sławomira Mrożka, upamiętniający wizytę pisarza w Toruniu w 2006 roku. Dodam, że w repertuarze Teatru Wila Makorzyce od wczoraj tango Mrożka w reżyserii Piotra Retajczaka. sztuka@radiopik.pl. Gdzie w Toruniu znaleźć można ceramiczny but Sławomira Mrożka? To jest nasze pytanie.
Audycję dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zanim się z Państwem pożegnam, jeszcze rozwiązanie konkursów, a trochę się tego nazbierało, to na początek pytania z listopada. Tutaj mieliśmy bardzo dużo propozycji, także w części filmowej. Książka Morderstwo w Orient Expressie Agaty Christie była do wygrania za odpowiedź na pytanie, w której części Kenneth Branagh zagrał w Harrym Potterze i w jakiej roli Harry Potter i Komnata Tajemnic Gilderoy Lockhart. I tutaj wygrywa pan Dominik Pełech. Najlepszy, książka Łukasza Grasa. Do wygrania była za odpowiedź na pytanie, czy Jakub Gierszoł wystąpił w teledysku. Tak, było to w 2012 roku do piosenki tytułowej Juma Kazika Staszewskiego. Magdalena z Bydgoszczy otrzymuje od nas nagrodę. Wojciech Sobociński polecał książkę Bóg gitary Eric Clapton Paula Scotta i pytał o nazwisko bydgoskiego dziennikarza, autora biografii Erika Claptona. Oczywiście Zdzisław Pająk, Joanna z Bydgoszczy wygrywa tę rozgrywkę. Oprócz tego proponowaliśmy także Państwu wywiad z Tomaszem Stochmalem, który napisał książkę o mataszkach i ich przygodach w Toruniu, na Mazurach, a także na Helu. Jak nazywa się najstarszy dzwon w Polsce, który znajduje się na wieży kościoła Świętych Janów w Toruniu? To było nasze pytanie. Oczywiście Tuba Dei, Trąba Boża i książki trafiają do Tomasza Swabianek i Karola z Bydgoszczy. Jeżeli chodzi o konkursy z ubiegłego tygodnia, no to już nie było tak dobrze, bo rozwiązany został tak naprawdę tylko jeden konkurs. Janusz Leon Wiśniewski opowiadał o swojej książce Wszystkie moje kobiety, przebudzenie. Pytaliśmy o tytuł noweli, którą Janusz Leon Wiśniewski napisał razem z internautami. Chodziło o Martynę. Tadeusz z Torunia wygrywa od nas książkę, natomiast dwa pozostałe konkursy nie zostały rozwiązane. Także tutaj liczę na Państwa odpowiedzi poprawne tym razem. Przypominam oczywiście pytania. Ewa Domska proponowała zbiór wywiadów poza napisanym Jarosława Czechowicza i pytała o to, który z 12 rozmówców autora mógł powiedzieć w swoim biogramie: z miłości do Federico Garcia Lorca napisałam doktorat o jego sztukach teatralnych. I nie chodzi tu o Sylwię Hutnik, od razu podpowiem. Powtarzamy także pytanie Wojtka Sobocińskiego, który recenzował Sekrety Bydgoszczy Krzysztofa Halickiego. Pytał o nazwisko znanego bydgoskiego księgarza, który stworzył Imperium Księgarskie i jest jednym z bohaterów książki. I nie chodzi ani o Władysława Małchowskiego, jak padało w odpowiedziach, ani o Narcyza Gieryna. sztuka@radiopik.pl. Jeszcze raz przypominam, że audycje nasze dostępne są w internecie www.radiopik.pl, zakładka audycje, dalej dwie strony sztuki i można w każdej chwili nasze audycje odsłuchać. Czekam na Państwa odpowiedzi, słyszymy się oczywiście za tydzień. Serdecznie dziękuję za uwagę, życzę miłego popołudnia, kłania się nisko. Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Dwie strony sztuki.
You can't tell.